Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem. Program realizuje Piotr Wierzchoń, a obok mnie specjalny gość Rafał Koszyk, sportowiec, psycholog sportowy, ale tych specjalizacji psychologicznych jest nieco więcej, zresztą jak i sportowych. O tym za chwilę porozmawiamy, wyjaśnimy. Wbrew intencjom Rafała, który jest bardzo skromny i mówi, żeby nie wspominać o jego szerokiej karierze sportowej, ale musimy to zrobić, bo są osoby, które pierwszy raz ciebie tutaj słyszą, pierwszy raz może o tobie usłyszą. Sportowiec. Kiedy ten sport pojawił się w twoim życiu?
Dobry wieczór wszystkim. Kiedy się pojawił? 2003? 2004? No to była gimbaza wczesna, kiedy to się pojawiło. Za sprawą koleżanki z klasy, tam też ode mnie z dzielnicy, zaczęło się uwaga od kajakarstwa. Nikt o tym nie wie. Na początku było kajakarstwo u nas na Zalewie Zembożyckim przez niespełna 2 lata. Później pojechałem na takie konsultacje kadry narodowej, to się nazywało. I tam był bieg na 50 metrów. No i w takich halówkach się przebiegłem po takiej glince, nawet to nie był tartan. To był chyba 2004, jak dobrze pamiętam, albo trzeci. I no to od tamtej pory, jak przebiegłem, to do dzisiaj bodajże ten rekord nie został pobity na te 50 metrów. I tak się okazało, że chyba jestem jednak szybki i trzeba coś z tym później zrobić. Tak.
No właśnie, potem były ogromne prędkości na bobslejach.
Nie, jeszcze wcześniej było 15 lat lekkiej atletyki.
No tak,
tak, to najpierw było 100 metrów, ale to też były prędkości. No i później w 2014 przyszły bobsleje.
A rozmawiamy dzisiaj o psychologii sportu. A w ogóle o sporcie, ale od strony psychologicznej, bo ona jest bardzo, bardzo istotna. Czasami jeszcze sportowcy wstydzą się o tym mówić, że korzystają z pomocy z psychologów, ale okazuje się, że warto. I o tym będziemy mówić z Rafałem Koszykiem, który ma za sobą różnego rodzaju doświadczenia związane z motywacją, z pokonywaniem stresu. I to nie tylko na bieżni, to nie tylko na bobslejach, ale też była to twoja praca magisterska. Taki właśnie obszar ciebie bardzo interesował, pochłonął i na taki temat napisałeś pracę. Właśnie o radzeniu sobie ze stresem zawodników.
Dokładnie temat pracy brzmiał radzenie sobie ze stresem studentów uprawiających sport wyczynowy. Czyli to było takie badanie szerokie, można powiedzieć, bo ponad 100 osób związanych z... No, unikam słowa sport zawodowy, bo w Polsce nie ma sportu zawodowego, tak, poza boksem. Ale to są tacy sportowcy na bardzo wysokim poziomie, znajdujący się w kadrze narodowej, różnych dyscyplin, nie skupiałem się na jednej. Były to i gry zespołowe, były to i sporty indywidualne, więc miałem cały przekrój, można powiedzieć, grupy badanej. I wyniki były dość ciekawe, bo... Podważyłem kilka badań doktorów habilitowanych z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Mam tu na myśli AWF, więc tamte badania były sprzed kilku lat, moje są ciut aktualniejsze, więc może to też miało wpływ na to, że ta świadomość zawodników się zmienia na lepsze i da się wyciągnąć z nich więcej informacji, to tak kolokwialnie troszeczkę zabrzmiało, ale da się z nich wyciągnąć więcej informacji na temat ich stanu psychicznego, ich podejścia, właśnie motywacji, realizowania założeń treningowych, bo to z tym też czasami różnie bywa. Więc tak, te badania były dość ciekawe i są dostępne, bo zostały opublikowane w jednym czasopiśmie naukowym, więc też się zdarzyło, że tak, jestem naukowcem, który opublikował jeden artykuł.
No właśnie, laikom mogłoby się wydawać, jaki stres u sportowców. Wybiegani, wyćwiczeni, więc endorfiny u nich są na dobrym poziomie, więc skąd ten stres?
Tak, tu trzeba na początku rozdzielić między sportem a uprawianiem sportu, bo takie trenowanie, no to może zrobić każdy, tak? Czyli pójść pobiegać, pójść na siłownię, nie wiem, na basen, na sport zawodowy nie ma z tym nic wspólnego. No, będę używał tego zwrotu sport zawodowy, żeby rozdzielić, tak, zawodników trenujących, tak, no można powiedzieć, którzy poświęcają życie temu, eksploatując swoje ciało do granic możliwości, a właśnie od sportowców takich pasjonatów, to nazwijmy, tak? Więc ten przyjmiemy to, że ten sport zawodowy to będzie to.
To już widzimy, te stadiony, tą presję tak, rodziny, tak, tak. Presję trenerów.
No i presję samych zawodników względem siebie. To jest jeden z największych problemów dzisiejszego sportu, że zawodnicy wymagają zbyt wiele od siebie na zasadzie takiej, że no okej, przetrenowałem, zrobiłem wszystko zgodnie z programem treningowym, z całym cyklem treningowym, bo najmniejszy cykl treningowy trwa 6 tygodni. To jest tak, przynajmniej w lekkiej atletyce tak uznaje się, że ten mikrocykl to jest 6 tygodni. No jeżeli przepracowali całą zimę, cały okres właściwy, więc no im się należy ten wynik. No a tak nie jest. Ja zawsze powtarzam, że no dobrze, ty trenowałeś, ale nie tylko ty. Inni też trenowali, więc to, że ty zakładasz, że zdobędziesz jakieś tam miejsce, bo ci się wydaje, że twój poziom na to pozwala. Nie, bo jest gromono zawodników, twoich kolegów czy koleżanek, którzy też trenują, których spotykasz na bieżni czy gdzieś tam na boiskach, którzy mają takie same cele i no, nie da się określić tak na papierze, kto wygra. Spotykacie się, jest rywalizacja i często decyduje przypadek, decyduje jakiś mikroelement, nie wiem, źle postawiona stopa chociażby i już to wszystko idzie w piach, tak?
Jakie są wnioski naukowca Rafała Koszyka na temat radzenia sobie ze stresem?
Nie jestem naukowcem, miałem iść na doktorat, ale niestety porzuciłem te plany.
No jeszcze zobaczymy, co z tego wyniknie.
Nie, powiem wam, że się...
Jakie są wnioski wynikające z twoich badań? Jak sobie właśnie radzą ze stresem zawodnicy?
Szczególnie jest to tyle skoncentrowane na zadaniach. I to jest bardzo dobre, że właśnie w ten sposób, czyli zobrazując to, jest problem, szukam, jak go rozwiązać. Nie jest tak, że siadam, płaczę, czy wyżalam się innym osobom, które do końca nie rozumieją mnie, tak? No bo sportowca mało kto zrozumie, nawet drugi sportowiec często ma problem z tym, żeby sportowca zrozumieć, co mu tam w głowie siedzi do końca. No ale tak, nie unikamy tego problemu, nie chowamy się przed nim, nie zagłuszamy go, nie zajadamy, nie siadamy przed telewizorem, żeby się odłączyć i wpadamy w binge-watching czegokolwiek. Tylko stajemy przeciwko temu problemowi i próbujemy go jak najszybciej rozwiązać, no bo on nam uniemożliwia dalsze działanie, tak? Jeżeli jesteśmy zablokowani, no to nie jesteśmy w stanie trenować do końca w ten sposób, w jaki powinniśmy trenować. Więc z tych badań szczególnie wynika to, że czy zawodnicy sportów indywidualnych, czy zespołowych właśnie są nastawieni na zadaniowość. Tutaj też jest ciekawe wyniki z tego, co pamiętam, bo troszeczkę mnie Monika zaskoczyłaś tym pytaniem o te badania, ale z tego, co pamiętam, to wraz ze stażem trenowania, tak to nazwijmy, wzrasta właśnie ten poziom skoncentrowany na zadaniu. Czyli im zawodnik bardziej doświadczony, tym lepiej sobie z tym radzi. Ale z kolei im tutaj nie idzie w parze wyniki sportowe, tak? Jest pewna grupa sportowców, którzy mimo tego, że mają ten styl skoncentrowany na zadaniu, radzenia sobie ze stresem, to jeżeli osiągną zbyt wysoki wynik sportowy, na który nie są przygotowani, to w tym momencie tego zadaniowego nie ma. To się wszystko zmienia. Tu się przeradza w koncentrację na emocjach. Czyli tu już wpadamy w taki typowy stres, lęki, myślenie życzeniowe, oczekiwanie od siebie nie wiadomo czego, a to skutkuje tym, przenosząc to na środowisko sportowe, tak zwanym kombinowaniem przy treningach. Czyli no, trener nie ma do końca racji, to jest wina trenera, nigdy moja, bo no, był sukces wcześniej, teraz no, to pewnie coś już jest nie tak z tym cyklem treningowym, więc to nie jest moja wina, to jest wina trenera. I dość często wpadają w pułapkę zawodnicy taką, że osiągając sukces, opuszczają gardę. Bo cóż, no jest sukces, ale sukces jest chwilowy. On nie trwa, tak? No okej, okay, dzisiaj wygrałem, ale jutro mogę przegrać. I trzeba być na to przygotowany. A wielu zawodników ma tak. Szczególnie w sportach indywidualnych to się zdarza, że jestem panem wszechświata w tym momencie. Wszystko mi można. Jestem na nie wiadomo jakim poziomie. Nie, nie ma tak. No, mówię, jednego dnia moje predyspozycje były lepsze. To był mój moment. Wszystko u mnie zgrało. Na następnych zawodach zgrał kogoś innego, więc trzeba być przygotowanym na to, że może się nie udać. Ja zawsze powtarzam, że najlepszym nauczycielem życia jest porażka i trzeba nauczyć się z niej wyciągać wnioski, umieć się z niej uczyć, być świadomym też konsekwencji, jakie ze sobą niesie, bo wiadomo, no nikt nie lubi przegrywać, ale tylko i wyłącznie przegrana powoduje w nas to, że wtedy siadamy, analizujemy wszystko, potrafimy spojrzeć na to z innej perspektywy, a w przypadku sukcesu my się tym sukcesem no niestety, ale zachłystamy, tak? I nie potrafimy racjonalnie spojrzeć na to, co zrobiliśmy, przeanalizować z błędów. Dlaczego? Bo od lat media i nie tylko media powtarzają nam, że zwycięzców się nie osądza. Osądza się, powinno się osądzać, powinno się wyciągać konsekwencje, analizować to wszystko. Ja pamiętam ze swojej kariery sportowej, że tak pozwolę sobie to nazwać, że po zdobyciu medalu na Mistrzostwach Polski była chwila cieszenia się, była radość, było podium, zdjęcia i tak dalej. Było piwko wieczorem. No, a na drugi dzień wstajemy i co? I trenujemy dalej, no bo przed nami jeszcze pół sezonu do przetrenowania. Siadaliśmy wtedy z trenerem i analizowaliśmy, co w tym biegu było źle. Nie to, co było dobrze, tylko co było źle, co jeszcze możemy poprawić. I to jest odpowiednie podejście do tego tematu.
Tylko zależy, w jaki sposób jest ta konsultacja przeprowadzona.
Dokładnie, dokładnie.
Bo jeżeli jest wywierana presja i nacisk, tylko to zrobiłeś źle, czy tamto zrobiłeś źle, to, na
to
takie
tak,
rzeczy.
Powiem ci, że w takich przypadkach zawodnicy na tego wyższego poziomu, to nie z takim trenerem długo nie trenują. To jest... To musi być system partnerski już. Moi rodzice, których serdecznie pozdrawiam, oni wiedzieli, że mnie wychowują trzy osoby. Mama, tata i trener. On był na równi z rodzicami. Co powiedział, to było święte. Ja nie miałem nic tak naprawdę do powiedzenia. Jedyne, co mogłem powiedzieć, to czy mnie coś boli, czy mnie coś nie boli.
I babcia. Pozdrawiamy babcię.
A i pozdrawiamy babcię. Tak, babcia Krysia. Zawsze. Najwierniejsza fanka. No to było tak, że powiedział, no to tak miało być. Ja mogłem co najwyżej podyskutować z nim na osobności, kiedy nie było młodzieży, która też była ze mną w grupie, żeby nie podważać autorytetu trenera. I to też jest ważne. O tym też często zawodnicy zapominają, że no co powie trener, to jest święte.
Ale zostałeś ostrzeżony, że ten sport zawodowy to jest coś, co się wiąże z kontuzjami, co się wiąże z cierpieniem.
Tak, było tak, było tak. W momencie, kiedy zaczęły się pojawiać takie, no nazwijmy to sukcesy, czyli tam wszedłem na ten wyższy poziom, miałem rozmowę, szczerą rozmowę z moim trenerem i powiedział mi jedno. Albo bawimy się dalej, może coś z tego będzie, może nic z tego nie będzie, albo idziemy na całość, może być szybko, mogą być sukcesy, ale zdrowia ci to nie przyniesie. I to była moja świadoma decyzja, że idziemy w ten sport wyczynowy, idziemy w nadmierną eksploatację organizmu, no bo nie ukrywajmy, to jest tak przyspieszanie starzenia się organizmu, jeżeli chodzi o sport, to największe kłamstwo ludzkości to jest sport o zdrowie, jeżeli chodzi o sport wyczynowy. No ale to była świadoma decyzja i każdy zawodnik tę decyzję podejmuje sam. Mhm. Jeżeli nie podejmuje samemu, No to jest wina trenera już, że obciąża zbytnio zawodnika, nie informując go o tym. No to powinno być. Szczególnie trenerzy popełniają ten błąd przy młodych zawodnikach, że to jest wyeksploatowanie jak najszybciej, żeby osiągnąć sukces. No i przychodzi do kategorii seniora i nie ma po zawodniku śladu.
U ciebie ta psychologia pojawiła się równorzędnie z trenowaniem, z zawodami?
Wiesz co, no to było tak, że zawsze gdzieś ta psychologia mnie interesowała, to co powiedzmy kolokwialnie ludzie mają w głowach, dlaczego tak myślą, dlaczego tak się zachowują, dlaczego tak robią. Ja na początku, ja kończyłem liceum dziennikarskie, to klasę dziennikarską, bo tak do końca nie byłem sprecyzowany, co chcę w życiu robić. I po klasie dziennikarskiej, to w ogóle fenomen, ja kończąc klasę dziennikarską humanistyczną zdawałem biologię na maturze. No. I później poszedłem na Uniwersytet Medyczny. Studiowałem ratownictwo przez 2 lata. Tak, ale zawsze chciałem się na to psychologię dostać. No to jest ciężko się tam... Do tej pory jest ciężko się dostać na psychologię. Za drugim razem mi się udało. No i porzuciłem to myśl o pomocy ludziom fizycznie, tak? W zdrowiu jako ratownik, a bardziej skupiłem się na tym, co gdzieś tam zawsze mnie w życiu jarało. I ta psychologia. Dostałem się. Nie powiem, że się udało mi dostać, tylko się dostałem. No i stwierdziłem, że okej, próbujemy iść w psychologię sportu. No niestety, ale w Lublinie, czy w ogóle jest mało takich miejsc, gdzie można stricte psychologię sportu studiować. Więc podjąłem się trudnego wyzwania psychologii ogólnej, gdzie jednym z elementów jest właśnie psychologia stresu, psychologia motywacji, psychologia emocji. I to na tych przedmiotach się aż nad to, można powiedzieć, skupiałem, co kilku wykładowców, którzy na pewno to słuchają, nie będą zbyt zadowoleni. Pozdrawiam Piotra i Anitę i Łukasza, którzy nie byli związani z psychologią ogólną, tylko z moją specjalnością, którą musiałem wybrać, czyli z specjalnością wychowawczą tej psychologii, ale właśnie gdzieś tam po cichu sobie dodatkowo tę psychologię sportu sam, można powiedzieć, dostudiowywałem.
Dostudiowywałeś i przyszedł taki moment, kiedy życie zweryfikowało wszystko.
Oj, bardzo zweryfikowało. Życie zawsze weryfikuje.
To był przełom. To był moment, kiedy byłeś na granicy życia i śmierci. Miałeś okropny wypadek.
Miałem ogromne szczęście. Mm-hmm. Nie ogromny wypadek, miałem ogromne szczęście. No tak, no 1,5 roku przed igrzyskami olimpijskimi zimowymi już w bobsleju, no miałem wypadek na torze bobslejowym, wypadłem z toru. No, było chyba ze 104 albo 105 km na godzinę. No roztrzaskałem się o mur. No ale żyję.
2 miesiące leżenia w łóżku.
Tak. Najpierw był szpital, z tego co pamiętam, bo ja byłem strasznie naszpicowany lekami. Przewieźli mnie, bo to wypadek był w Niemczech, przewieźli mnie do Drezna. Tam jakaś tam pierwsza pomoc. Ratowanie stopy, bo obrzęki w nodze były tak wielkie, że było ryzyko utraty stopy. Jak się udało to opanować w miarę? Przewieźli mnie do kliniki we Wrocławiu. Tam od... Nie wiem, to chyba był 3 grudnia prawie, tak, chyba 3 grudnia mnie przewieźli i praktycznie do świąt sam na drugim końcu Polski siedziałem. Szczęście, że mój fizjoterapeuta z kadry narodowej, Sebastian, był we Wrocławiu, akurat to mi przywoził Nutelle, McDonaldy, kole i wszystko, co potrzebne człowiekowi w czasie kryzysu takiego. No ale tak, to było, teraz się śmieję z tego, ale nie było wesoło, kiedy pani pielęgniarka przychodziła co 3,5 godziny mierząc obwód i temperaturę stopy, czy jeszcze jest krążenie w tym odcinku. No, na szczęście okazało się, że kręgosłup jest cały, bo na początku po tym wypadku nie miałem w ogóle czucia w nogach, więc było ryzyko, że złamałem kręgosłup, szczególnie, że w tym samym roku, 1,5 miesiąca wcześniej moja koleżanka z bobslejów, Agnieszka Borowska, złamała kręgosłup, straciła władzę w nogach, więc mieliśmy takie złopasce, można powiedzieć, w tamtym roku. No i wszyscy myśleli, że nie żyję na początku, tak naprawdę, jak gruchnąłem. No później się okazało, że się odschnąłem na szczęście, no ale że nie mam czucia w nogach. Więc później się w szpitalu okazało, że jednak to czucie w nogach jest. No i tak minął mi pierwszy miesiąc. Najśmieszniejsze jest to, że ja jeszcze po tym wypadku wróciłem na tor. Ja wróciłem na tor. Tego samego roku jeszcze. Bo powiedziałem, że jak spadniesz z konia, to na niego wracaj. Więc jeszcze nie w pełni ze zdrową nogą. Bo tak naprawdę jeszcze wtedy nie było do końca diagnozy, gdyż miałem tak obudowane mięśnie nóg, że na rezonansie nie było nic widać. Tam jeszcze tam obrzęki były i tak dalej. No i lekarz sportowy dopuścił mnie do zawodów. Musiałem specjalne badania przed każdymi zawodami przechodzić. No i się ślizgałem jeszcze przez 3 tygodnie bodajże. Wróciłem do Polski. Tak, i później okazało się, jak mieliśmy tą przerwę między zakończeniem sezonu, a przygotowywaniem się do kolejnego, jak puściły mięśnie, to się okazało, że z kolana praktycznie nic nie zostało. I później zaczęły się jeszcze 2 zabiegi, znowu leżenie w łóżku. I tak 2,5 roku leczenia ciągłego, żeby w końcu bez kul stanąć na nogach.
Sięgałeś z tego koszyka, z tego backupu psychologicznego, z tego zaplecza naukowego?
Tak, bo bez tego podejrzewam, że nie dałbym sobie rady. No bo wiesz tak, no, człowiek jest w momencie na fali, można powiedzieć. Już. Ja się też troszeczkę tym zachłysnąłem w tamtych czasach i teraz wiem, że to było złe. Wszędzie gazety pisały, że pierwszy człowiek z Lublina w bobslejach, tu coś, tu tak. No to byłem tym wszystkim zachwyśnięty, tak. No ale pycha kroczy przed upadkiem, można powiedzieć w tym wypadku. Pycha kroczy przed wypadkiem, można powiedzieć. I to też mnie bardzo nawet nie postawiło do pionu, co tak ładnie wyścieliło mi dno, na którym opadłem. W pewnym momencie, no bo jednego dnia przygotowuję się do Igrzysk Olimpijskich, a na drugiego dnia nie uprawiam sportu, bo lekarz mówi mi, że sorry, ale ja ci już do niego nie dopuszczę. Mówię, zapomnij, koniec. Kończymy przygodę, więc w ogóle nie byłem przygotowany na to. Ludzie latami przygotowują się do zakończenia kariery sportowej, wyciszają ją, tak, startują coraz mniej, są przygotowani, wiedzą, kiedy chcą tego dokonać. Ja też wiedziałem dokładnie, kiedy chcę zakończyć karierę sportową, bo to wszystko miałem wykalkulowane. Razem z trenerem mieliśmy opracowany cały plan też wychodzenia ze sportu i wszystkie plany wzięły w łeb w momencie, więc poziom stresu, poziom niemocy, poziom, nie wiem, no takiej bezradności sięgał zenitu w pewnym momencie i bardzo dużo mi pomogło to, ta wiedza, którą nabyłem, no ale dzięki temu mogłem ją przetestować na sobie, tak samo jak przez cały okres studiów, zanim badaliśmy jakimś narzędziem psychologicznym kogoś, musieliśmy zbadać siebie, żeby poznać to narzędzie i poznać siebie. Ja dzięki temu, że to się stało, mogłem na sobie pewne scenariusze przećwiczyć, które teraz wykorzystuję w pracy ze sportowcami i które się sprawdzają, które są, ja to tak nazywam, które są chwytne, bo chwytają się tego, czego chwytać się mają. Więc tak, to przyniosło bardzo dużo doświadczenia.
To o tych strategiach porozmawiamy po przerwie.